O ile przy wieczerzy już usługiwałem i w Białymstoku przez jakiś czas śpiewałem w grupie uwielbiającej, nawet dłuższy czas, to tutaj to nowe doświadczenie. Mam nadzieję, że pokonam strach, który się zawsze pojawia w takich przypadkach. Sytuacja, w jakiej tu stanąłem, bierze się stąd, że nasz brat Robert trochę się rozchorował niestety i nie mógł się oczywiście przygotować jak trzeba. Ciężko jest skupić uwagę, kiedy ma się grypę. I to jest zrozumiałe. Niestety mnie też troszkę wczoraj co nieco dopadło, także przepraszam, jeśli będę trochę pociągający, oczywiście nosem, w trakcie usługi. To, czym chciałbym się podzielić, to jest zapisane, już momencik. Otworzę tu moje zapiski troszkę. Pierwszy list do Koryntian, 9 rozdział, 24 werset do 27. To jest strona 1234. Strona 1234. I tu jest napisane tak. Czy nie wiecie, że zawodnicy na stadionie wszyscy biegną, a tylko jeden zdobywa nagrodę? Tak biegnijcie, abyście nagrodę zdobyli. A każdy zawodnik od wszystkiego się wstrzymuje. Tamci wprawdzie, aby znikomy zdobyć wieniec, my zaś nie znikomy. Ja tedy tak biegnę, nie jakby na oślep, tak walczę na pięści, nie jakbym w próżnię uderzał, ale umartwiam ciało moje i ujarzmiam, bym przypadkiem będąc zwiastunem dla innych, sam nie był odrzucony. I jeszcze jeden fragment od razu przeczytamy, który jest zapisany w drugim liście do Tymoteusza, 3 rozdział, wersety 16 i 17. Strona 1291. Te dwa wersety mówią następująco. Całe pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Analizując pierwszy fragment, widzimy, jak Bóg nas zachęca do tego, abyśmy szukali Jego społeczności i jak wielkiego wysiłku od nas wymaga, a raczej do jakiego wysiłku nas zachęca, byśmy szukali Boga i byśmy wytrwali w Jego prawach, w chodzeniu Jego drogami. Wiemy, jak zawodnicy potrafią się wyrzekać wielu rzeczy. Czy to mordercze treningi, czy diety odpowiednie, to jest wielki wysiłek. Aczkolwiek ich nagroda jest bardzo mała, bo to jest nagroda ziemska, jakiś puchar może w olimpiadzie. W naszym przypadku to jest zbawienie. Oczywiście wszystkich ludzi dotyczy to zbawienie. Jednak te wysiłki, te wielkie wysiłki sportowców, to jest drobiazg. My się musimy dużo bardziej wysilać. To, o czym chciałbym powiedzieć, to jest jak zyskiwać bliską społeczność z Bogiem, jak szukać Bożej obecności, jak się do Boga przybliżać. Jeśli byśmy zapytali dzieci na szkółce, jak się przybliżać do Boga, to może nawet chórem by powiedziały, że poprzez modlitwę i poprzez czytanie Biblii. No i to oczywiście jest prawda, ale nie zawsze nam to wychodzi. Mimo że wiemy, co należy robić, zawsze pojawiają się jakieś przeciwności. Czy te przeciwności pochodzą z zewnątrz, czy z nas samych, czy z naszych słabości, to właśnie o tym chciałbym powiedzieć. Pozwoliłem sobie wypisać troszkę takich rzeczy i troszkę je omówić, parę zdań o każdym z nich. Pierwsze z nich to jest lenistwo. To zagadnienie, tą rzecz i cechę nie jeden z nas ma bardzo dobrze wypielęgnowaną. Ja sam mam spore doświadczenie w lenistwie. Lenistwo jest o tyle fajne, że na przykład wrócimy sobie z pracy, chcemy odpocząć. Poleżeć jest fajnie, odpocząć jest fajnie, ale do pewnego czasu. Jeśli tracimy czas kosztem rodziny, to pewnie nam żona wypomni, może sprawy bieżące jakieś związane z urzędem skarbowym, których nie załatwiliśmy. To jeszcze pół biedy. Ale gorzej, jeśli poświęcamy czas, który powinniśmy spędzić na modlitwie i czytaniu Pisma Świętego. Tutaj wiemy, że sprawa nie jest błaha i dlatego tu każdy sam musi się pilnować w tej kwestii. Kolejna rzecz to są nasze zainteresowania, nasze hobby. Czy to jakieś modelarstwo, zbieranie znaczków, czy jakichkolwiek patyczków, to nie ma większego znaczenia. Jeśli czynimy to kosztem czytania, jeśli czynimy to kosztem modlitwy, wiadomo, że jest to nieodpowiednie. A w przypadku hobby i zainteresowań łatwo przerodzić takie zainteresowanie już w pewnego typu pożądliwość. Czyli chorobliwe pożądanie jakiegoś przedmiotu czy czegokolwiek. W tej kwestii już pomijam pożądliwość, ale same takie hobby, zainteresowanie albo coś, na co poświęcamy niepotrzebnie czas. Przykładowo komputer, przykładowo telewizor. Ja mogę z własnego doświadczenia powiedzieć, że jeśli czasami zasiedzę się przy komputerze, a Bóg chce, żebym w tym czasie się pomodlił, to daje mi do myśli pieśni. Pojawia się taki cichy głos, nucący pieśń. Ja wiem, że to jest czas, kiedy powinienem przerwać, wstać, pomodlić się, spędzić z Bogiem czas. I to jest właściwa chwila. Ale no my jako ludzie często chcemy dokończyć to, co robimy. Akurat może przy komputerze, nieważne co to jest, czy przy telewizorze, może serial jeszcze się nie skończył. Tu Duch Święty namawia nas, delikatnie oczywiście, bo Duch Święty nie opętuje, tylko delikatnie jak dżentelmen namawia nas do modlitwy. Jeśli w odpowiednim momencie my się nie zerwiemy, nie oderwiemy się od tej naszej czynności, to Duch Święty prosić nie będzie, bo to nie jest, to Duch Święty nie musi nas odprosić. To jest Jego łaska, że nas zachęca i daje sygnał, że to jest czas na modlitwę i teraz będzie odpowiedni czas. Jeśli taką chwilę przegapimy, to za 10-20 minut już po wszystkim. Już tego nastroju nie będzie, nie będzie tej takiej, tego odpowiedniego dotknięcia Ducha Świętego. Ja już tego wielokrotnie doświadczyłem. Niby wiem, że powinienem wtedy wstać od tego komputera, ale nie zawsze wychodzi. I to jest walka każdego z nas. Kolejna sprawa, rodzina czy też inni ludzie. Rodzina nas może odciągać, czy to świadomie, czy nieświadomie, bo świadome odciąganie to w przypadku rodziny, która nie jest chrześcijańską rodziną, no to zazwyczaj nas nie zachęca wtedy do czytania i szukania społeczności z Bogiem. To są trudności, z którymi musimy walczyć, wiadomo. Jednak rodzina chrześcijańska też siłą rzeczy wymaga czasu. Czy choćby choroba dzieci, czy sprawy do załatwienia związane z rodziną. To wszystko musimy załatwić, ale nie może to być wymówką, że nie poświęcimy czasu Bogu. Każdy z nas może znaleźć, chociaż zacznijmy od 15 minut dziennie modlitwy. To nie jest długi czas, więc na pewno znajdziemy taką chwilę. W przypadku rodziny jeszcze mogą się zdarzyć ataki diabelskie. Szatan ma na celu na pewno nas zatrzymać poprzez problemy w rodzinie. I pojawiają się czasami takie zmasowane ataki, czyli na każdego członka rodziny przychodzi coś. Czy to choroba, czy dotknięcie tam związane z pracą, czy z innymi ludźmi. I w takich sytuacjach oczywiście musimy się sprzeciwiać po to, żeby pokonać szatana i móc właściwie się modlić i czytać Biblię. Bo w takich sytuacjach człowiek raczej ledwo potrafi rękę podnieść czy nogę z łóżka, bo problemy dobijają, a jak pojawiają się z wielu źródeł i dotyczą wszystkich członków rodziny, to ciężko na pewno jest się ruszyć. Przy czym gromienie i budowanie takiej warowni wokół rodziny musi się pojawiać nie tylko wtedy, kiedy jest atak szatana diabelski, demoniczny, tylko wtedy, kiedy mamy tą chwilę odpocznienia. Bo jak wiemy, problemy zazwyczaj przychodzą na nas falami. Tak i także przychodzą falami co pewien czas. I dlatego wtedy, kiedy jest względny spokój, jest nam dobrze, to wtedy musimy się troszczyć o naszą rodzinę i wtedy musimy bojować i prosić o wybudowanie takiej duchowej warowni wokół rodziny. Bo tak to właśnie działa. Musimy się modlić o swój dom, żeby demony nie miały wstępu do naszego domu. Szatan jest zainteresowany oczywiście, żeby demony wpuszczać do naszego domu, żeby sobie podszeptywały to jednej osobie, to drugiej. Tak to działa, ale ja przypominam sobie, że dostałem kiedyś proroctwo od brata Krzywego, akurat kiedy często u nas usługiwał. I to było proroctwo mówiące, że mam zacząć modlić się, wtedy jeszcze nie miałem żony, o żonę, o dzieci i ogólnie o rodzinę. Tak, aby właśnie wybudować taką warownię. Tak właśnie brat Krzywy to mówił. Z tym, że to proroctwo ja dostałem w pierwszej bądź drugiej klasie liceum, jeśli się nie mylę. Więc kawałek czasu i spójrzmy, jak ważne jest przygotowanie tej przestrzeni dla rodziny. Bóg powiedział, że ja mam przygotować miejsce, gdzie pojawi się rodzina, choć tej rodziny w ogóle nie było. Ja swojej żony nie znałem w żaden sposób, więc modliłem się tak naprawdę o to, gdziekolwiek ona jest, kimkolwiek by nie była, żeby jej się układało w szkole, żeby w porządku było w rodzinie. Ja nawet nie wiedziałem, ile ona będzie miała lat, tak, kiedy się poznamy, jaka różnica wieku będzie, czy nie będzie. No teraz wiem, że nie ma różnicy, więc modliłem się o równolatkę, ale ja tego nie wiedziałem. Także te lata, a ich było jednak sporo, zanim poznałem Justynkę, to jednak były wymodlenie miejsca dla rodziny i zbudowanie tej przestrzeni, warowni, ochrony dla rodziny. I później, jak się wywalczy takie warunki, można wtedy swobodnie się modlić. I te ataki są słabsze. Albo człowiek jest przygotowany na odparcie ewentualnych ataków. Kolejne zagadnienie, kolejna sprawa, która nas potrafi odciągać od modlitwy i od czytania, to praca. Tu też są dwa elementy działające bezpośrednio na nas. To może być, czy wymóg pracodawcy wymaga od nas bardzo wiele, wymaga poświęcenia długiego okresu czasu. Cały dzień pracujemy, wracamy bardzo zmęczeni. To może być coś takiego, ale może być takie bycie karierowiczem. Czyli ja chcę coraz więcej, chcę mieć coraz fajniejsze rzeczy, przy czym Biblia mówi, żeby poprzestawać na tym, żebyśmy mieli w co się odziać i żebyśmy mieli co jeść, tak? Bóg nie zabrania nam posiadania fajnych rzeczy i tego, żeby jedzenie, mimo że mamy coś, żeby było fajniejsze, może trochę lepsze. To nie jest problem, tylko jeśli kosztem tych fajnych rzeczy nie modlimy się, tracimy czas na zdobywanie tych pieniędzy i nie modlimy się, nie czytamy Biblii, to jest coś nie tak. To myślę, to jest zrozumiałe. Także tutaj musimy znaleźć to rozgraniczenie. Spotykamy się często jeszcze z taką sytuacją, że sytuacja w pracy jest trudna, musimy dużo pracować, wymóg przełożonych jest duży. I zaczynamy sobie znajdować takie wymówki, że ja nie mam kiedy się modlić, bo ja jestem naprawdę przemęczony i ja wierzę, tak bywa przecież. Problemy są tak wielkie, tyle na mnie spada, że ja niestety nie mam wyboru. No proszę spojrzeć, ja przeliczę sobie ten czas i naprawdę nie mam czasu. I tu jest błąd, bo czasu może być mało, możemy być bardzo zmęczeni, ale to jest sygnał, że mamy się modlić, szukać za wszelką cenę społeczności z Bogiem. Jeśli wieczorem naprawdę nie ma siły na modlitwę, jeśli zrobimy wszystko, co jest konieczne do zrobienia, bo tego wymaga rodzina, czy nawet samotna osoba musi te wszystkie sprawy związane z domem załatwić i nie dajemy rady się modlić, bo usypiamy, to róbmy to z rana. Można się zbudzić troszkę wcześniej, chociaż te pół godziny i się pomodlić. I wtedy znaleźć czas. I wtedy możemy płakać przed Bogiem, klęczeć, prosić, żeby zmienił tą sytuację, bo nie mamy jak się modlić, nie możemy znaleźć czasu na czytanie Biblii. I Bóg to zmieni. Jeśli ktoś twierdzi, że to się nie zmieni, to jest błąd akurat i to jest tłumaczenie siebie samego. Więc o tym Bóg wyraźnie mówi, choćby nie ma rzeczy niemożliwych dla wierzącego, czy że każda modlitwa będzie wysłuchana przez Boga, to przecież o tym wiemy i powinniśmy w praktyce stosować, jeśli ktoś z nas czyni w ten sposób sobie wymówki. Kolejna rzecz to grzech w naszym życiu. Grzeszy każdy, to jest pewne, grzeszymy codziennie i codziennie musimy prosić o wybaczenie. Z tym, że jeśli grzeszymy i tak sobie trochę folgujemy, tego grzechu się zbiera więcej. I wtedy Duch Święty się troszkę odsuwa, czujemy słabszą moc Bożą, czujemy wtedy wyrzuty sumienia też, czy też to akurat głos Ducha Świętego, czujemy się źle. Ale tutaj dochodzi do momentu, że chętnie włącza się szatan. Bo czujemy się źle, czujemy się zdołowani, bo nagrzeszyliśmy, wstydzimy się przyjść przed oblicze Boże, bo przecież nie wypada przychodzić tak grzeszny przed oblicze Boże. I szatan jeszcze bardziej to podsyca. Nie przychodź do Boga, bo przecież ci nie wolno. Jak tak możesz? Jak śmiesz przychodzić taki grzeszny do Boga? I to się tak zapętla i jest coraz gorzej. No i to oczywiście jest pomyłka, bo Bóg tego nas nie uczy. Jeśli jesteśmy grzeszni, przychodzimy do Boga, klęczymy, błagamy, przepraszamy, Boże, znów po raz setny, po raz tysięczny, znów to samo zrobiłem, Ty znasz mnie, no ale wybacz. No tylko taki mamy wybór, tak? Mamy być jak dzieci przed obliczem Bożym. I jak dziecko mamy przyjść i prosić Boga o wybaczenie i tyle. I Bóg przebaczy. Nie takim grzesznikom, jak my Bóg przebaczył. Także jeśli ktoś z nas się łudzi, że Bóg nie przebaczy, to tak nie ma. Tylko mamy się stałe siły starać, nie robić tego, co robimy. Starać się powstrzymywać od naszych grzechów i prosić Boga oczywiście, żeby pomógł nam się utrzymać w czystości. To są rzeczy, które nas powstrzymują od modlitwy. Teraz od modlitwy, od czytania też pisma. Teraz jeśli chodzi o samą modlitwę, ja wiem, że może o podstawach mówię i w tym gronie wszyscy wiemy, na czym to polega, o tych wszystkich problemach wszyscy wiemy, wiemy niby jak się modlić, ale jako ludzie wszyscy mamy taką cechę, że szybko zapominamy i gdzieś się zapędzimy, zajmiemy jakąś sprawą, nie przypilnujemy czytania, nie przypilnujemy społeczności z Bogiem, No i to już się zapomina. Niby wiemy, jak się modlić, ale troszkę przerwę zrobiliśmy. Później tak nie wiadomo za bardzo, jak zacząć. Trochę się nie chce i zbiór takich cech łączy się. I znów musimy mieć te rzeczy przypomniane. Stąd te rzeczy ja mówię. Dlatego chciałbym jeszcze wspomnieć, jak się modlić, o warunkach modlitwy. Jeśli chodzi o samą metodę modlitwy, jak się modlimy, to jeśli ktoś z obecnych nie jest pewien albo niechcąco zapomniał, to najprościej jest zastosować schemat 5-5-5, czyli 15 minut. Kiedyś już ktoś mówił z tego miejsca o tej modlitwie. To jest najprostsza modlitwa na początek, czyli 5 minut uwielbienia Boga, wywyższamy Jego majestat, mówimy, jaki jest wspaniały, opisujemy dzieła Boże. Jeśli brakuje nam słownictwa, bo naprawdę troszkę się odsunęliśmy mocniej od Boga, nie ma problemu, zaczynamy czytać psalmy, wtedy pięknymi zwrotami będziemy się modlić, wspaniale opisywać dzieła Boże. Wystarczy poczytać, tam są wspaniałe wskazówki. Kolejne 5 minut to jest dziękczynienie, czyli to, co Bóg dla nas zrobił, to trzeba przypomnieć. Przypominamy sobie sytuacje, w których Bóg nam dopomógł, jak wspaniale nas wyciągnął z jakichś trudnych zdarzeń. Na pewno każdy z nas ma takie sytuacje i może przypomnieć, a warto sobie samemu też przypomnieć, to nie tylko Bogu mówimy, ale samym sobie, bo taka sytuacja buduje naszą wiarę. Tak jak mówienie świadectw tutaj przed społecznością buduje wiarę pozostałych osób, tak samo możemy przypominać te rzeczy, które sami doświadczyliśmy. Też to zbuduje naszą wiarę i pomoże nam wierzyć w to, że za chwilę będziemy prosić Boga o jakieś trudne rzeczy i Bóg nam pomoże, bo przecież pomógł. I właśnie końcowa część, 5 minut, to są modlitwy, no prośby o jakąś pomoc, rozwiązanie trudnej sytuacji. Nie warto zaczynać na pewno od razu od próśb. To jest niewłaściwy schemat, aczkolwiek zdarzają się sytuacje, kiedy na przykład jesteśmy mocno chorzy i ledwo się modlimy, to Bóg nie wymaga, że piękny schemat rozpoczniemy modlitwy, piękne uwielbienie, później przypominanie, jak to Bóg nam nie pomógł. Jeśli nie mamy siły, to tylko błagamy Boga, żebyśmy przeżyli i to jest chyba zrozumiałe. Albo jeśli byśmy jechali samochodem, no i widzimy, że będzie wypadek, jedziemy na czołówkę, no to trudno, żebym ja zaczynał teraz wielbić Boga, jaki jest wspaniały, jak pięknie stworzył ptaszki i drzewa, skoro moja modlitwa wyglądałaby halleluja i bum, tak? I by się nie zdążyło nic pomodlić. W tym momencie krzykniemy tylko ratuj Boże i jest koniec, tak? I wtedy możemy zdążyć cokolwiek przekazać. Także to jest oczywiste. Jeśli się modlimy, no rozpoczniemy już modlić się tym schematem. Uda nam się już trwać w modlitwie 15 minut, kawał czasu. No ale dzień w dzień te 15 minut poświęciliśmy, jest fajnie, zaczyna się robić coraz lepiej, Duch Święty jest coraz bliżej, a to efekt jest bardzo szybki. To nie to, że Bóg nie odpowiada. Takie 2 tygodnie modlitwy po 15 minut, na początek oczywiście, przybliża do Boga. Wtedy czujemy, że Duch Święty jest bliżej, zaczyna nas prowadzić w modlitwie i wtedy ta nasza modlitwa zaczyna się rozbudowywać. W książce Dzień Dobry Duchu Święty, ja tu może reklamować książek nie planuję, ale akurat ja na tej książce tak zacząłem uczyć się modlitwy i tam była opisana modlitwa, jak Ben Hinn właśnie zaczynał. Nie wnikam w to, jakie błędy zrobił, jakie nie. Bóg go dalej używa, więc Bóg go akceptuje, więc nie nam osądzać. Ale schemat modlitwy on miał bardziej rozbudowany. Ja kiedy się modlę, to zaczynam zazwyczaj najpierw krótko prosić Boga o odpuszczenie moich grzechów. Bo wiem, że jestem grzesznikiem, a przychodzę przed oblicze Boga. Więc zaczynam od modlitwy do Jezusa, żeby zechciał przebaczyć moje grzechy, oczyścić, żebym mógł stanąć w czystości przed moim Bogiem. Później krótko proszę Ducha Świętego, żeby zechciał mnie pobłogosławić i poprowadzić w modlitwie, bo modlitwa też musi być prowadzona przez Boga. To nie jest tak, że to jest moja twórczość własna. Modlitwa, jeśli ma być odpowiednia dla Boga, dla naszego Stwórcy, pamiętajmy, przed czyim obliczem stoimy, musi być poprowadzona przez Jego Ducha Świętego, tak? Przez samego Boga. Przepraszam, który pokaże nam, jak się modlić, kiedy co zaakcentować. No i wtedy przechodzę, no powiedzmy, do tego schematu, w zależności jeszcze, jak Bóg mnie poprowadzi. W ten sposób się modlimy. To tak dla przypomnienia, tylko potrafimy się modlić, ale dla przypomnienia, jakby ktoś niechcąco zapomniał. Teraz, jeśli chodzi o nasz strój do modlitwy. Ludzie czasami traktują to dość lekko, ale zapominają znów, że jest to Bóg Wszechmogący, który stworzył niebo i ziemię, który stworzył mnie, z którego łaski ja żyję i który jednym słowem może mnie z tej ziemi usunąć. Ale to jeszcze nie jest problem, usunięcie z ziemi. Problem jest taki, że może mnie potępić i nie zbawić. A jeśli nie zbawi, no to niestety trafiamy do piekła, a później do jeziora ognistego. Jakkolwiek by straszne nie było, tak? Więc zdając sobie z tego sprawę, nie przychodzimy do modlitwy tej codziennej, wieczornej, w moim przypadku wieczornej, w powyciąganych dresikach, bo wiemy, że w domu lubimy sobie założyć luźne ubranie, wygodne, każdy ma to swoje ulubione, ale ono czasami potrafi być znoszone i zazwyczaj jest znoszone, może za rzadko prane, bo jest ulubione. W taki sposób do Boga nie przychodzimy. Skoro do kościoła w niedzielę czy nawet w piątek przychodzimy ładnie ubrani, nie przychodzimy w tych takich swoich dresikach, byle jakich, tylko ubieramy się ładnie, to musimy zadać sobie pytanie, czy ubieramy się dla ludzi, czy dla Boga. Właściwa odpowiedź to jest oczywiście dla Boga. Dlatego wyglądamy w ten sposób, a nie byle jak. I identycznie, pamiętajmy, powinniśmy być ubrani w domu, modląc się do Boga. Bo Bóg taki sam jest i tam, i tutaj. Także pamiętajmy też o tym. Nietolerowaną rzeczą choćby przed Bogiem jest elementy nagości. To już nie mówię takiej bezpośredniej, ale choćby za krótka spódniczka, za krótkie spodenki. Pamiętajmy, że przed Bogiem mamy być jak kapłani. Mamy być kapłanami Boga Najwyższego. Kapłani wiemy, jak byli ubrani. W Izraelu prawa były bardzo ostre. Mojżesz podawał szczegółowo, jak kapłan ma być ubrany. Ja nie mówię, że mamy od razu zakładać te ich jakieś tuniki, nie tuniki, napierśniki z kamieniami szlachetnymi, to nie o to chodzi. Ale kapłan miał swoją szatę, a oprócz tej szaty pod spodem miał jeszcze odpowiednie spodenki, tak, żeby gdziekolwiek jakiś fragment nagości nie wyszedł. I to jest zrozumiałe. Tak kapłan przychodzi przed obliczem Boga. Bóg nie toleruje nagości przed swoim obliczem. Także pamiętajmy też o tym przy samej modlitwie. Czyste ciało. Nie przychodzimy do Boga brudni. To myślę jest oczywiste, ale o tym też zapominamy. Czasem w domu się zajmiemy jakimiś pracami, zawiesimy żerandol czy cokolwiek i już się spocimy. To nie przychodźmy w taki sposób przed Boże oblicze, bo nie wypada. To jest Bóg, należy mu się szacunek. Także przychodzimy czyści i umyci przed Boże oblicze. Jeszcze tu mi jedna myśl uciekła a propos tego stroju. Jeszcze mam nieduże doświadczenie w mówieniu, ale nie szkodzi. Czas modlitwy, o tym wstępnie powiedziałem. Jeśli wieczorem przysypiamy i nie potrafimy się modlić, pomodlimy się rano. Ja wiem, że ciężko jest wstać, wszystkim nam jest ciężko wstawać rano, ale dla Boga warto. Pamiętajmy, po co to robimy, w jakim celu. Tak wygląda modlitwa. Chciałem jeszcze wspomnieć o tym drugim fragmencie, który czytałem. Dotyczył on tego, do czego jest pożyteczne, do czego jest przydatne czytanie Pisma Świętego. Tu jest powiedziane, że całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości i tak dalej. Tak naprawdę tych funkcji Biblii jest znacznie więcej, ale musimy zdawać sobie sprawę, jak to jest ważne, czytanie Pisma. Biblia nas buduje, kiedy czytamy. Biblia nas poucza, kiedy czytamy. Czytając Biblię, warto szukać Bożej społeczności. To musi być w modlitwie, czyli nie siadamy do czytania w Biblii bez na przykład krótkiej modlitwy. Jeśli ktoś czyta przed modlitwą, a nie po modlitwie, to może tak króciutko pomodlić się do Ducha Świętego, poprosić o prowadzenie. Żeby to Duch Święty wskazał nam fragment, żeby to Duch Święty pokazał nam, co chce w nas zmienić. To jest dobra sprawa. Ja w ten sposób też to robię, że modlę się, jeśli mam jakiś problem, to proszę o Boże prowadzenie, niekoniecznie przez słowo prorocze. Ja sam daru proroctwa nie mam, niewielu jest proroków wokół mnie, to trzeba samemu szukać prowadzenia Bożego. I nie zawsze to prowadzenie jest takie, że mam problem, sen, bach, uderzenie Boże, piorun z nieba, masz zrobić to i to. Tak jest ciężko, to rzadko się zdarza, ale prowadzenie przez Biblię to już jest prostsza sprawa. Tego uczy nas wszystkich Bóg. Ja zazwyczaj modlę się, otwieram losowy fragment i proszę Ducha Świętego o objawienie, żeby pomógł mi zrozumieć ten fragment, o co w nim chodzi. Robię tak przy każdej ważnej decyzji, choćby kiedy pomyśleliśmy, no to Bóg nam tą myśl podsunął, żeby przeprowadzić się z Białegostoku do Białej Podlaskiej. Spójrzmy, jak ludzie patrzą na to, jak ja się przeprowadziłem z Justynką tutaj. Oboje mieliśmy pracę, fajnie nam się żyło, wygodnie, zawsze wystarczało. I chcą się przeprowadzić do drugiego miasta, mniejszego do tego, gdzie jest mniej pracy, a pracę już mieliśmy wykształcone, było fajnie, wygodnie, tak? No i to tak się wydaje, po co? No właśnie, to do tego jest potrzebne prowadzenie Boże. Po to, bo Bóg tak każe, bo Bóg kieruje i pokazuje, gdzie jest nasze miejsce. I to nie jest nasza decyzja, tylko Boża decyzja. I albo się pod tą decyzję podporządkujemy, albo nie. Ja w tym przypadku się modliłem właśnie o Słowo i Bóg wyraźnie pokazał, że to jest ten moment, mam się przeprowadzić i Słowo było bardzo wyraźne. Czyli da się na podstawie Biblii znaleźć fragment pod prowadzeniem Ducha Świętego i zrozumieć ten fragment tak, jak Duch Święty chce, abyśmy go zrozumieli. Bo Biblia jest napisana przez Ducha Świętego i do jej rozumienia potrzebujemy Ducha Świętego oczywiście. Myślę, już sam sposób czytania Biblii to każdy z nas sobie wykształcił. Ja na początku dwa razy bodajże przeczytałem całą Biblię od deski do deski, tak żeby znać całość choć raz, żeby nie było takiej sytuacji, że niechcąco nie otworzę losowo jakiegoś fragmentu. Łącznie z rodowodami czytałem, z wszystkimi tam opisami świątyń, skrzyni i tak dalej, skrzyni przymierza i ołtarzy. Ale zazwyczaj czytam losowo, otwierając fragmenty, czy to rozdział, czy pojedyncze, czy księgę, czy pojedyncze rozdziały. I w ten sposób czytam, budując się. Myślę, że to tyle, co chciałem przekazać. No i cóż, życzę powodzenia w budowaniu społeczności z Bogiem, bo do tego musimy dążyć. Chwała Bogu.
Słychać mnie? Teraz będziemy się modlić.